między biegunami na antenie Radia Kraków. Sobotnie popołudnie musi być z podróżami, musi być intensywnie. Kuba Niziński
i Bartek Piziak.
A z nami dzisiaj gościni osoba, którą słuchacze Radia Kraków, słuchacze naszego programu Między Biegunami mogą kojarzyć już z rozmowy, którą przeprowadziliśmy ponad rok temu, a mowa o Dorocie Szparadze. Dzień dobry, Doroto.
Witam serdecznie.
Dorota, my już to wiemy, ale musimy zapytać cię, żeby nasi słuchacze usłyszeli, gdzie cię złapaliśmy i co w tym miejscu robisz, bo w twoim głosie, jak nam poza anteną opowiadałaś, słychać było taką ekscytację.
Obecnie mieszkam i pracuję w schronisku na Szczenicu. Mieści się ono w Górach Stołowych na tak zwanym końcu świata.
Czyli Sudety.
Rzuciłam.
Góry Czyli Stołowe.
Sudety, tak. Pasmo Gór Stołowych.
I zmieniło się troszeczkę u ciebie
życie.
Życie, tak ogólnie rzecz biorąc. No bo na Szczelińcu, jak wspomniałaś, jesteś, żyjesz, mieszkasz, pracujesz. Czyli przenosiny w Sudety na troszkę dłużej.
Tak. Po Alpach zaczął się taki proces zmian w moim życiu. Troszkę mi to zajęło, ale najpierw się przeprowadziłam do Bielska-Białej i tam w zasadzie jest takie moje główne miejsce. Potem rzuciłam pracę w korporacji, a ostatni krok to właśnie było tutaj przyjechanie na Szczeliniec i podjęcie pracy tutaj.
Ale na Szczeliniec przyjechałaś na urodziny. To taka troszeczkę chyba decyzja była spontaniczna.
Decyzja była bardzo spontaniczna. Schronisko na Szczelińcu pamiętam sprzed 9 lat, kiedy byłam tutaj po raz pierwszy i zawsze miałam sentyment do tego miejsca. A ponieważ były to moje 50. urodziny, więc szukałam miejsca wyjątkowego, przyjechałam tutaj na tak zwaną chwilę, spędzić swoje urodziny i zakończyć książkę o mojej ostatniej podróży. No a finał finałów, zatrudniłam się tu, zamieszkałam i nadal tu jestem, co najmniej do wiosny. A co będzie dalej, zobaczymy.
Dorota, my często rozmawiamy z naszymi gośćmi w programie Między Biegunami o zmianie życia, bo podróże zmieniają życie. No co by nie mówić, to one naprawdę albo otwierają jakieś tam horyzonty, otwierają nowe klapki gdzieś w głowie.
Postrzeganie świata.
Albo zmienia się wszystko generalnie, tak jak ty trochę to zrobiłaś. Czy to był proces? Czy to dojrzewało w tobie? Czy to była taka decyzja spontaniczna? Jak to u ciebie wyglądało?
Myślę, że każda zmiana w życiu to jest proces. Nigdy zmiany się nie dzieją z dnia na dzień. Pomysł w ogóle, żeby zmienić swoje życie, to myślę, że pojawił się w mojej głowie jakieś 10-12 lat temu. Tylko wcześniej nie miałam na to pomysłu, odwagi. Żyłam według jakiegoś szablonu, którym podążałam. Natomiast tak naprawdę o istotnych zmianach w moim życiu zadecydowały dwie podróże. Pierwsza to była podróż przez Alpy, a druga to była podróż przez Kaukaz. Te podróże spowodowały, że totalnie zmienił mi się system wartości. Podczas tych podróży też miałam czas na myślenie, na oderwanie się od cywilizacji, od tego, w czym na co dzień żyję i poukładania sobie w głowie, co ja dalej tak naprawdę chcę od tego życia.
Reakcja otoczenia, bo to jest często jeszcze przy zmianach coś, z czym się spotykamy. Mamy swoich znajomych, gdzieś z którymi się spotykamy i tak dalej. I oni mówią w pewnym momencie, no ale jeszcze rok temu mówiłeś zupełnie inne rzeczy, a teraz nagle...
Taka rewolucja,
chcą się wytrącić trochę, tak? Jakby z tego postrzegania świata. Przecież każdy z nas się może zmienić w każdej chwili swojego życia i zmienić swoje poglądy.
Zgadza się. Jeżeli chcesz zrobić jakąś istotną zmianę w życiu, a jeszcze jest to zmiana, która spowoduje, że będziesz się bardzo odróżniać od innych ludzi, od ich sposobu życia, to musisz najpierw sobie w głowie dobrze to wszystko poukładać i przemyśleć, bo będziesz spotykać się z różnymi opiniami, zazwyczaj jednak negatywnymi, w stylu, no przecież miałaś dobrą pracę, dlaczego ją rzucasz, popełniasz błąd, nie będziesz się miała z czego utrzymać. No, ale życie pokazuje, że jak na razie nie żałuję swojej decyzji, mam się z czego utrzymać. Zmieniłam swój styl życia na mniej konsumpcyjny, przede wszystkim mniej wydaję, więc też potrzebuję mniej zarabiać. A przede wszystkim to, co jest fajne w tym moim nowym życiu, że ono jest dużo ciekawsze i jest pełne ludzi, których nie poznałabym, gdybym dalej wiodła to swoje tak zwane spokojne, bezpieczne życie poprzednie.
Dorota, można powiedzieć, że nasza dzisiejsza audycja jest takim, spina troszeczkę te u ciebie, w twoim życiu decyzje mające wpływ na to, w którym miejscu dzisiaj jesteś, co robisz, bo rozmawialiśmy po twoim powrocie z Via Alpiny. No, to była wędrówka ponad 2600 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam, samotna.
Tak.
I teraz ubiegły rok, podróż przez Kaukaz, przez góry Kaukazu, także samotna wędrówka przez szlak transkaukaski, do którego zaraz dotrzemy, ale w międzyczasie u ciebie jeszcze działy się różne rzeczy, bo mam na myśli te takie podróżnicze i wędrówkowe, bo ty się w tym specjalizujesz, w górach po prostu spędzasz większość swojego czasu. Natomiast wcześniej miałaś właśnie jeszcze tak to zorganizowane, że brałaś dłuższy urlop, wyjeżdżałaś na szlak długodystansowy, pokonywałaś go, potem był powrót do codzienności. W międzyczasie były u ciebie też całkiem ciekawe podróże, wyczyny, bo w takich kategoriach trzeba je rozpatrywać. Mam tu na myśli między innymi przejście w obie strony na przykład głównego szlaku beskidzkiego. Wersja letnia, wersja zimowa. Skąd takie pomysły też, żeby polskie góry eksplorować? Bo co? Bo nie miałaś wcześniej na nie czasu? Czy tutaj też chciałaś po prostu zaznaczyć swoje miejsce?
Polskie góry są równie ciekawe, jak i te góry za granicą. Na pewno są niższe, ale jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsc do odkrycia. No też tutaj prościej jest mi realizować pewne przejścia, bo nie wymaga to tak dużo urlopu, jest prostsza logistyka, a też w tych górach dużo znajduję dla siebie, także mam jeszcze kilka planów związanych z polskimi górami. Na razie je odkładam na troszkę później z tego względu, że w pierwszej kolejności chcę zrealizować te takie bardzo trudne wyprawy za granicą, bo one wymagają przede wszystkim więcej siły fizycznej, psychicznej, jest tam bardziej skomplikowana logistyka. Jak już zrealizuję te najważniejsze wyprawy, no to wtedy będę sobie tutaj realizować projekty w polskich górach, ewentualnie między tymi dużymi wyprawami. Jakieś przejścia, bo na pewno jeszcze jest kilka szlaków, które chciałabym poznać.
Słuchaj, ale muszę zapytać cię jeszcze o wrócić na ten główny szlak beskidzki, szlak, który zresztą w tym roku
się przymierzamy cały
obchodzi,
czas.
Tak, etapowo, obchodzi stulecie. Natomiast skąd był pomysł na to, żeby przejść główny szlak beskidzki, odwrócić się na pięcie i wrócić tą samą trasą? Bo to już troszeczkę nietypowy pomysł.
Tak, teraz dużo osób realizuje ten pomysł, ale faktycznie wtedy byłam pierwszą osobą, która na to wpadła. To był czas pandemii. Ja miałam zaplanowany łuk Karpat. Byłam w trakcie przygotowań kondycyjnych, ale też logistycznych. No i nagle pandemia i co tu robić? No i oczywiście jako pierwszy kandydat to był główny szlak beskidzki, ale ponieważ 500 kilometrów to jest dla mnie jednak za mało, bo tak naprawdę jak po przejściu 500 kilometrów dopiero bym poczuła początek takiej mojej przygody. No i wpadłam na pomysł, że zawrócę i zrobię ten szlak w drugą stronę. No i muszę przyznać, że rzeczywiście przygoda tam była niesamowita, przede wszystkim ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe.
Szlak beskidzki, transkaukaski i tych planów jest jeszcze dużo?
Tak, jest cała lista. Szczerze mówiąc, gdybym udało mi się pozyskać jakieś finansowanie zewnętrzne, no to myślę, że zapełniłabym tymi swoimi podróżami cały rok.
Dobrze.
Albo nawet kilka.
Do tematu głównego dzisiaj jeszcze wrócimy, natomiast jeszcze muszę podpytać o książkę,
tak,
skoro ten temat teraźniejszego miejsca wypłynął. Tak.
Po tej podróży stwierdziłam, że zmobilizuję się i napiszę książkę. Na ten moment jestem w trakcie wydawania pierwszego tomu o Armenii. Z tego względu, że ta część szlaku Transkaukazją, który przechodziłam, wiedzie przez dwa kraje, Armenię i Gruzję. I myślę, że ta książka już powinna być wydana fizycznie pod koniec marca. Natomiast przed sprzedażą będę ruszać już wkrótce. Myślę, że w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch. Ta książka to nie będzie przewodnik, to będzie tak naprawdę pamiętnik z mojej podróży, która obfitowała w wiele przygód. Oczywiście będą tam informacje o miejscach, przez które przechodziłam, plus jakieś ciekawostki. Natomiast jej celem jest opowiedzenie historii tej podróży, ale tak naprawdę też przybliżenie ludziom Kaukazu.
Dorota, ale w trakcie podróży muszę też tak trochę podrążyć. Pisałaś rzeczywiście pamiętnik, czy to dzisiaj takie retrospektywy odtwarzasz sobie, jak to wszystko się działo, bo to właściwie 3 miesiące w górach Małego i Wielkiego Kaukazu, więc jak to było? Miałaś czas na notatki? Mobilizowałaś się do tego? Bo ja zawsze, jak gdzieś planowałem w podróży robić sobie jakieś takie...
Pierwszą stronę tylko zapisałeś.
Tak, zapisywałem pół strony i kończyło się to pierwszego dnia zazwyczaj, więc niewiele takich notatek z podróży swoich mam. Jak to było w twoim przypadku?
W moim przypadku praktycznie prawie każdego dnia powstawały bardzo obszerne relacje z podróży na media społecznościowe, a oprócz tego robiłam sobie notatki głosowe i bazując na tych dwóch źródłach po powrocie usiadłam do pisania książki. Plus informacje z przewodników, to w zasadzie te trzy elementy, to była taka moja baza do napisania materiału Armenii.
Dorota Szporaga dzisiaj w programie Między Biegunami.
Między Biegunami.
Szlaki długodystansowe dzisiaj tematem programu Między Biegunami, a po drugiej stronie schronisku na Szczelnicu Wielkim Dorota Szparaga. Szparaga we własnym sosie, jak możecie Państwo Dorotę znaleźć chociażby na Facebooku. Dorota, zakończyliśmy tę pierwszą część naszego dzisiejszego programu tematem książki o szlaku transkaukaskim. No ale właśnie, żeby ta książka mogła powstawać, to ty musiałaś te ponad 1700 kilometrów w Armenii i Gruzji przez góry pokonać. Skąd pojawił się u ciebie pomysł, żeby ruszyć w Kaukaz? Bo do tej pory jeździłaś w góry Europy. Via Alpina, to już wspominaliśmy, szlaki gdzieś w Pirenejach, czy inne szlaki wysokogórskie w różnych krajach europejskich, główny szlak Beskidzki w obie strony, latem, zimą. Nie myślałaś na przykład, żeby ruszyć do Stanów Zjednoczonych, gdzieś na inny kontynent, tylko skąd właśnie pomysł na szlak transkaukaski u ciebie?
Pomysł na szlak transkaukaski wyszedł przypadkiem. Stwierdziłam po przejściu Alp, że chciałabym poeksplorować inne kontynenty. Zaczęłam myśleć o Azji. Przez przypadek koleżanka mi powiedziała, że w Kaukazie właśnie powstaje taki nowy szlak. Zaczęłam szukać na ten temat informacji. Pierwotnie plan był taki, żeby go przejść w 2022 roku, ale niestety w pracy nie dali mi już urlopu, więc... Zrobiłam to rok później, jak już zrezygnowałam z tej pracy i miałam przestrzeń na zrobienie tego szlaku. Jeśli chodzi o inne kontynenty, no to na mojej liście na pewno jest Ameryka Południowa. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę Północną, na ten moment nie ciągnie mnie tam. Myślę, że kiedyś poczuję ten kierunek, ale na ten moment nie mam takiej potrzeby, żeby eksplorować te miejsca. Myślę, że dla mnie jest dużo ciekawsza Azja. Tam jest więcej jednak dzikich terenów, bardziej nieodkrytych, także na ten moment będę eksplorować ten kierunek i Amerykę Południową.
Wspomniałaś, że szlak transkaukaski jest świeżym tematem.
Tworzonym, tak?
Tak, jak gdzieś tak. Można powiedzieć, że tworzonym na żywo, bo to jest szlak, który cały czas jest rozwijany i docelowo ma być też i dłuższy i przebiegać jeszcze dodatkowo przez Azerbejdżan, bo cały czas gdzieś tam te prace są prowadzone. Natomiast ty wybrałaś się na tę część, która w tym momencie można powiedzieć istnieje, no ale z tego co wiemy, to no, nie jest to tak jak z Via Alpiną, którą jej przebieg, możliwości w ogóle, tę logistykę możesz sobie spokojnie zaplanować.
To jak tworzony jest, to jest dodatkowy problem, tak?
Tak, tylko tutaj jeśli chodzi o szlak transkaukaski, to zarówno jeśli chodzi o Polaków, którzy gdzieś się na niego wybierali, to są pojedyncze gdzieś tam historie. No, ty byłaś pierwszą kobietą w ogóle na świecie chyba, która samotnie przeszła ten szlak transkaukaski. No więc właśnie, więc skąd czerpałaś informacje, jak przygotowywałaś się do tej wyprawy? No bo jednak te przygotowania musiały być zgoła inne niż do Via Alpiny, jeśli chodzi właśnie przede wszystkim o tę logistykę.
Jeszcze dodam, że jeśli chodzi o powstawanie tego szlaku, to idea końcowa jest taka, że szlak będzie miał łącznie 3000 kilometrów i będzie się składać z dwóch części. Jedna to jest ta, którą właśnie przeszłam i ona według organizatorów jest już wytyczona. Natomiast druga, prowadząca przez Wielki Kaukaz, przez Gruzję i Azerbejdżan, na ten moment jest totalnie w powijakach. Nawet myślałam, żeby w tym roku się tam wybrać, ale nie ma to za bardzo sensu, bo jest małe prawdopodobieństwo, że w ogóle udałoby mi się to przejść. Nawet jeżeli bym robiła to na dwa razy. To wymaga jeszcze jednak czasu, zdobycia większej ilości informacji. Jeśli chodzi o planowanie, no to muszę przyznać, że na początku podeszłam do tego, tak jak do planowania Alpiny. W szczególności jak usłyszałam od organizatorów, że szlak jest już gotowy, ale w praktyce się okazało, że te przygotowania są zupełnie inne, dużo trudniejsze. Przede wszystkim jeśli chodzi o samą trasę, bo tak naprawdę to, co organizatorzy udostępniają, to udostępniają traka, na którym są zaznaczone miejsca z dostępną wodą, miejsca, gdzie możemy uzupełnić wyżywienie i ewentualnie miejsca, gdzie możemy przenocować pod dachem. I to w sezonie jest na bieżąco uzupełniane przez osoby, które ten szlak przechodzą. Ewentualnie też tam są zamieszczane informacje o jakichś trudnościach. Natomiast praktycznie jak idziesz w teren, to powiedziałabym, że 60-70% tego szlaku w terenie to jest zarośnięta ścieżka. Często musisz szukać tej drogi na własną rękę. Nigdy nie wiesz, ile przejdziesz danego dnia. Także ten szlak to jest takie jajko. Codziennie jak się budzisz, to masz kilka jajek z niespodzianką. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Więc jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w chodzeniu poza szlakiem, jego głowa też nie jest do tego przyzwyczajona, no to prawdopodobnie dość szybko z tego szlaku zejdzie, co też słyszałam od kilku osób, które się tam wybierały. Natomiast no w porównaniu do Alp, tam przede wszystkim były dużo dziksze tereny, dużo ciekawsze, gościnność ogromna, która mnie spotkała. Taka, to była przygoda. Alpy, przejście Alp to tak naprawdę, to był taki wysiłek fizyczny, plus trochę takich niedogodności typu marznięcie, czasem brak jedzenia, czasem szukanie trasy, ale to naprawdę było sporadyczne. Wtedy, na tamten moment wydawało mi się, że Wialpina jest trudna. Na ten moment stwierdzam, że ona była naprawdę łatwa. Jedyne, co tam jest taką trudnością, co może być barierą dla niektórych osób, to wysiłek fizyczny, bo jednak on jest bardzo długotrwały, więc do tego się dobrze trzeba przygotować. A jeśli chodzi o Kaukaz, to był pierwszy szlak, na którym mi się bardziej zmęczyła głowa niż nogi. Bo ja tutaj czułam się jak zwiadowca, bo praktycznie na każdym kroku musiałam obserwować teren, jeżeli napotkałam zwierzęta, no to zwierzęta, czy pod kątem tego, czy nie zrobią mi krzywdy. Ludzie, których spotykałam, generalnie byli mi przyjaźni, no ale jednak byłam sama i byłam na obcym terenie, więc też musiałam zachować jakieś środki ostrożności. Ciągle myślałam o tym, czy będzie woda, czy nie będzie wody, ile tej wody wziąć, gdzie zaopatrzyć się w jedzenie. No obserwować też teren przede wszystkim, żeby nie zgubić drogi, bo jeżeli idziesz po traku, no to praktycznie cały czas musisz obserwować, tak, gdzie jesteś, żeby tej trasy nie zgubić i żeby się nie wpakować w kłopoty. No i tak naprawdę to, co chyba dla mnie było takie najbardziej obciążające, to podejmowanie codziennie wielu decyzji. Czasami marzyłam, żeby ktoś tutaj się obok mnie znalazł i podejmował te decyzje chociaż przez chwilę za mnie. Potem się do tego przyzwyczaiłam. Ciekawostką było też to, że mój organizm, mózg był tak rozkręcony, że o ile w Alpach w ogóle nie miałam problemu ze snem, bo jak przychodziłam na biwak, zjadłam posiłek, to spałam jak małe dziecko, no to tutaj na Kaukazie to dopiero po 21 dniach udało mi się przespać pierwszą noc, tak przez kilka godzin, a wcześniej to było tak, że zasypiałam na chwilę, budziłam się, organizm w ogóle się nie chciał wyciszyć.
Ale to wynikało z tego czuwania? To wynikało z czuwania po prostu nad tym, co się dzieje dookoła, z tej niewiadomej?
Myślę, że raczej z powodu wysokiej ilości kortyzolu. Jednak to ta podróż wiązała się z wieloma niebezpieczeństwami, które na szczęście się nie zrealizowały i myślę, że organizm cały czas był w stanie takiej gotowości pobudzenia nadmiernego. Ciężko mi się było wyciszyć. Aczkolwiek to jest tak, że ja w tym wszystkim odnajdywałam ogromną przyjemność, bo no, to jest taka cena za bycie w takich miejscach, w takich niedostępnych, w takich pięknych, gdzie rzadko kto był. Także No to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się. Myślę, że teraz już przy planowaniu kolejnej podróży to będzie dla mnie dużo łatwiejsze, bo już wiem, jak sobie z tym radzić. A tutaj no przede wszystkim to, czym najbardziej byłam zaskoczona, że ja nie mogę spać. No a spanie jest niesamowicie ważne, bo to tak naprawdę w trakcie snu jest regeneracja przede wszystkim układu nerwowego, no ale też całego organizmu. I to niestety powodowało, że ja, ten brak snu powodował, że ja byłam ciągle zmęczona, bardziej niż mogłabym być, gdybym była wyspana.
Dorota, to do tych jeszcze kwestii właśnie bezpieczeństwa w Kaukazie wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie, ale zanim ta przerwa, to jeszcze chciałem cię tak krótko zapytać, z jakimi tutaj deniwelacjami musimy sobie na tym szlaku transkaukaskim poradzić? Jakie tam są wysokości, te maksymalne, czy właśnie jakie podejścia towarzyszą tej wędrówce tym szlakiem?
Na całej trasie przewyższeń do góry to było 55 tysięcy metrów. Najwyższy punkt, na którym byłam, to wulkan Ashadak, 3597. Natomiast w porównaniu do Alp, ja tutaj się poruszałam na dużo większej średniej wysokości, bo praktycznie prawie cały czas szłam powyżej 2000 metrów. Zazwyczaj to było 2200. Rzadko kiedy schodziłam do wiosek, miałam tylko 3 noclegi poniżej 1000 metrów nad poziomem morza i były 4 dni, kiedy przechodziłam przez pasmo Gegam, gdzie spałam od wysokości 2,5 do wysokości 3550. Także to było zupełnie inne niż to, z czym miałam do czynienia w Alpach, bo w Alpach najwyższa przełęcz, przez którą przechodziłam, to była 2900, a średnio przechodziłam przez przełęcze najwyżej na wysokości 2600. A w Kaukazie, jak jeszcze tam dotarłam do Gruzji, no to było normalne, że przechodzę przez przełęcze na 2900. Więc tutaj musiałam się zmierzyć z większą wysokością. Ale samo przewyższenie to nie jest problem, no chyba że poruszasz się w zarośniętym terenie, no to wtedy tak, to jest duże wyzwanie. Tutaj największym wyzwaniem to było szukanie drogi i przedzieranie się przez jakieś krzaki, młode dęby, chodzenie przez rzeki, schodzenie na przykład z przełęczy na 3003 przez wysokie rododendrony, podobne do naszej polskiej kosodrzewiny, więc to było trudnością, nie wysokość.
Między biegunami.
Dorota Szparaga dzisiaj w programie Między biegunami o swoim przejściu przez Kaukaz. Dorota, Bartek wspominał w tamtym wejściu, podpytywał cię o te przygotowania, o których opowiadałaś, że trasa jeszcze nie jest do końca znana, nie jest przygotowana, że ona się tworzy i tak dalej. I to jest bez wątpienia duże utrudnienie w porównaniu do tej trasy alpejskiej. Natomiast druga kwestia jest, no skoro jest dużo niewiadomych, to jak wyglądają przygotowania, jeżeli chodzi o ekwipunek? No bo tutaj też pewnie troszkę inaczej musiałaś do sprawy podejść, czy nie? Czy zostało tak jak podczas poprzednich przejść?
Przede wszystkim przygotowując ekwipunek, wykorzystałam swoje doświadczenia z Alp, więc taka podstawowy sprzęt. Sprzęt do spania, sprzęt do gotowania, buty. To była ta sama lista, co w Alpach. Natomiast musiałam zmodyfikować system ubrań, choćby ze względów kulturowych, no bo tutaj już nie mogłam sobie pozwolić na chodzenie w koszulkach, na ramionczkach czy w krótkich spódniczkach, bo to mogłoby mnie narazić na niebezpieczeństwo. No i kolejna kwestia, apteczka. To był taki temat bardzo wymagający. Musiałam tą apteczkę bardzo dobrze przemyśleć. Z tego względu, że tam jakby mi się coś stało, szansa, że pomoc przyjdzie szybko, była żadna. Więc musiałam tutaj być bardzo samowystarczalna. Na szczęście nie miałam tam żadnego wypadku, nawet z najmniejszego skaleczenia, poza jakimiś podrapaniami po przechodzeniu przez liczną roślinność kłującą. Także to było takim ogromnym wyzwaniem. I na pewno miałam cięższy plecak tutaj niż w Alpach, z tego względu, że musiałam nosić większe zapasy wody. W Alpach w ogóle praktycznie nie miałam problemu z wodą. I to jest naprawdę ogromne ułatwienie, bo tam tej wody było dużo, a tutaj, w szczególności w Armenii, kiedy szłam w upale 40 stopni, pomimo tego, że miałam na mapie pozaznaczone jakieś źródła, bardzo często one były wyschnięte, więc wielokrotnie tam chodziłam odwodniona i potem się już nauczyłam po kilku takich wpadkach z pierwszych dni, że trudno, no będę nosiła te 3 litry wody, tak, ale niebezpieczeństwo odwodnienia było za duże, żeby ryzykować. Wolałam się poruszać wolniej, ale jednak bezpieczniej.
Dorota...
I to, co, jeszcze jedną rzecz dodam. To, co tutaj zmieniłam na pewno, to z takich istotnych rzeczy związanych ze sprzętem, to plecak. Na bardziej wytrzymały.
Dorota, tutaj Via Alpina czy inne szlaki europejskie są dosyć przewidywalne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo czy sytuacje, które mogą wydarzyć się na szlaku, chociaż oczywiście to są góry i wiemy, że jednak też potrafią nas zaskoczyć. Natomiast jednak góry Kaukazu, no to nie tylko jest inny kontynent kulturowo, inne kraje, ale też wspominałaś, że ten szlak jest dopiero, można powiedzieć, przygotowywany i to jest tak naprawdę wytyczony trak przez osoby, które starają się go zorganizować, wytyczyć. No i tych niebezpieczeństw czy zagrożeń też jest zdecydowanie więcej i na pewno wiele osób, z którymi rozmawiałaś, które w jakiś sposób starały ci się gdzieś pomóc w przygotowaniach, przestrzegały cię przed nimi, sprawdziły się te zagrożenia tak naprawdę na szlaku, czy wyprawa przebiegła bezproblemowo?
To jest tak. Przed wyruszeniem na szlak bardzo dużo informacji pozyskiwałam z forum organizatorów tego szlaku. To jest takie forum prowadzone na Slacku i tam osoby, które były w zeszłym roku albo które szły przede mną, udostępniały jakieś informacje. No i z tych informacji na pewno to, co mi pomogło, to ostrzeżenie przed takim 42-kilometrowym odcinkiem w Gruzji, Gebi Rzeszko. I faktycznie dzięki tym informacjom byłam tam bardzo ostrożna i nie wpakowałam się w kłopoty. A był to taki odcinek, którego się wszyscy bali, z tego względu, że to był odcinek dziki, obfitujący w kilka rzek do przekroczenia, w teren zarośnięty, ale też jedną z atrakcji było tam schodzenie przez rzekę. No i pamiętam, jak tam się wybierałam, no to strasznie się bałam, tym bardziej, że no z jednej strony fajnie jest mieć informacje, ale z drugiej strony, jeżeli wiele osób ci mówi, że tam jest niebezpiecznie, że coś może się stać, no to bardziej się boisz, tak? I jest taki moment zawahania, czy na pewno tam iść, czy nie. Ja na szczęście przeszłam ten odcinek bez problemów, ale do dzisiaj pamiętam, jak wyruszałam tam z takiego z wioski Gebi i wcześniej miałam ostrzeżenia od żołnierzy, którzy mi wydawali przepustkę na ten odcinek. Dlaczego przepustka? No bo był blisko granicy z Rosją i oni byli przerażeni na wieść, że ja tam idę sama. Potem w Gebi nocowałam u Polki, która ma tam pensjonat, no to od niej dostałam kolejne informacje. Tutaj miałam ten komfort psychiczny, że Gosia obserwowała mojego traka i ona była osobą, która była blisko, ona była osobą, która tam żyje i byłyśmy tak umówione, że jeżeli ja tam nie dam sygnału codziennie do którejś godziny, no to wtedy ona organizuje pomoc. Więc to było dla mnie takie, dawało mi większe poczucie komfortu na tym odcinku. No i też pamiętam, że jak zeszłam z tego odcinka, to musiałam się też odmeldować na kolejnym posterunku i też panowie w ogóle nie wierzyli, że ten odcinek przeszłam. Byłam przepytywana przez pół godziny, na szczęście w dość miły sposób. No i dopiero jak odpowiedziałam prawidłowo na zadane pytania w stylu, którędy szłam, gdzie nocowałam, co jadłam i tak dalej, no to panowie stwierdzili, no dobra, to jednak przeszłam. I to była to był taki jeden z najtrudniejszych momentów na tej wyprawie. A jeśli chodzi o pozostałe kwestie, no to przed wyjazdem dużo ludzi mi mówiło, gdzie ty jedziesz, przecież tam jest wojna. Wojny nie ma, natomiast faktycznie na granicy Armenia-Azerbejdżan granice są strzeżone przez wojsko i jest jednak ryzyko, że w każdym momencie może być tam ostrzał. Natomiast no też śledziłam komunikaty, no i też organizatorzy szlaku też bacznie to śledzą i w momencie, kiedy by się coś działo, to wrzucają informacje na forum, więc miałam też opracowane drogi zejścia ze szlaku w bezpieczne miejsce. Na szczęście w momencie, kiedy ja byłam w Armenii, nic tam się nie wydarzyło. Po przejściu Armenii, owszem, konflikt na nowo rozgorzał, ale mnie już tam na szczęście nie było. Miałam też kilka spotkań z wojskiem. Zazwyczaj one były miłe. Panowie mnie pozdrawiali, zapraszali na kawę. Zdarzyło się raz też na lody w sklepie. I tylko w zasadzie raz miałam taką poważną kontrolę wojska. To było takie... To był taki dziwny dzień, bo szłam sobie szutrową drogą, świeciło słoneczko, ja byłam zrelaksowana, najedzona, wykąpana i nagle słyszę samochód, odwracam się, panowie mi minęli, wyskoczyło 6 wojskowych z tego samochodu, otoczyło mnie i zaczęli zadawać serię pytań. Na szczęście znam rosyjski i to w takich krajach naprawdę niesamowicie pomaga, bo w momencie, kiedy mówisz po angielsku, to się już na dzień dobry wytwarza taka bariera i oni są do ciebie zupełnie inaczej nastawieni. No może też dlatego, że nie umieją się z tobą dobrze skomunikować. No i wyjaśniłam im całą historię, co ja tutaj robię, pokazałam wszystkie mapy, nie mapy. No ale panowie nadal nie byli przekonani, że mogą mnie puścić. No ja w pierwszej chwili myślałam, że mnie postrzegają jako zagrożenie. No i w momencie, kiedy zorientowałam się, że jednak oni mnie nie puszczą tak szybko, jest ryzyko, że mnie wsadzą w samochód i zawiozą do najbliższego miasta, no to zadzwoniłam do swojego przyjaciela Araika, Ormiana, który opiekował się wirtualnie mną w trakcie tej podróży. No i mówię: Araik, słuchaj, jest taki problem, zatrzymali mnie żołnierze, nie bardzo chcą mnie dalej puścić. Araik mi wszystko wyjaśnił. W zasadzie powiedział im te same rzeczy, co ja. No i potem się okazało, że ci panowie nie obawiają się mnie jako mnie, że ja stanowię dla nich jakieś zagrożenie czy dla kraju, tylko oni nie mogli zrozumieć, co samotna kobieta robi pośrodku gór. A druga kwestia, która była dla nich zadziwiająca, to jak to jest możliwe, że ja sobie radzę w tych górach. Największe obawy mieli takie, że ja przejdę na stronę Azerbejdżanu i mogę zostać albo zastrzelona, albo nie daj Bóg, wywołam konflikt wojenny. No i po zapewnieniach Araika, że on tutaj mi pomaga wirtualnie, że on wie, gdzie ja jestem i jesteśmy w stałym kontakcie, dopiero zdecydowali się niechętnie mnie puścić w dalszą drogę. Więc to była taka dosyć ciekawa historia na mojej trasie. No i też jest kwestia, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to jest kwestia damsko-męska, no bo wiadomo, są to jednak kulturowo zupełnie inne kraje, tam inaczej... Jest inna relacja pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kobiety w zasadzie tam nie są widywane samodzielnie, albo a już na pewno nie w środku gór. Jest też na pewno kwestia ubioru, na którą trzeba zwracać uwagę, żeby się nie narazić na jakieś prowokacje. Na pewno muszą być zasłonięte pośladki, na pewno nie mogą być odsłonięte ramiona. Co ciekawe, nawet same ręce też warto mieć zakryte przynajmniej do połowy, bo jeżeli nie, no to wtedy możesz się narazić na jakieś tam spojrzenia takie nieprzyjemne. Co do zasady, ja trafiałam na dobrych ludzi, mi bardzo dużo ludzi pomagało. Nawet miałam takie dwie sytuacje, że w środku nocy spotkałam mężczyzn, za pierwszym razem 3 myśliwych. Rozbiłam namiot w środku niczego, wydawało mi się, że jestem kompletnie sama i nagle w środku nocy usłyszałam głosy. Na początku byłam przerażona, a potem się okazało, że panowie byli bardzo mili, zrobili mi kawę o 12 w nocy, przynieśli wodę, dali swój numer telefonu, w razie czego jakbym potrzebowała pomocy i powiedzieli, żebym się nie bała wystrzałów. A drugi raz to była taka sytuacja, kiedy w Gruzji chciałam rozbić namiot. To była godzina już 21, już było po zmroku, znalazłam idealne miejsce. Nagle się odwracam, a tam stoi pasterz, taki ogromny, wielki pasterz z koniem i z latarką i świeci na mnie. I nie wiedział zupełnie,
co się dzieje,
co tutaj robię. Co się dzieje? W ogóle jakaś blondynka w środku gór rozbija namiot w środku nocy, o co tu chodzi? Finał tej historii był taki, że zostałam zaproszona na nocleg do obozu pasterskiego. Żona pasterza przygotowała kolację. Chcieli też dla mnie jako gościa zarżnąć barana. Przyjęli mnie naprawdę niesamowicie. Nie chcieli wypuścić w ogóle z tego obozu. Chcieli, żebym jeszcze u nich została. Ja też, jak spotykałam różne osoby, to ja mu... Pierwsze pytanie, jakie padało, czy ja jestem sama. Ja mówię, tak, jestem sama, ale mam przyjaciela Araika, który mieszka w Jerewaniu i na bieżąco obserwuje, gdzie ja jestem i w każdej chwili może sprawdzić moją pozycję. No i tam im pokazywałam GPS-a, pokazywałam, jak to działa. I to było na takiej zasadzie, że dawałam sygnał, słuchajcie, jednak mam opiekuna i jest to miejscowy. I to już powodowało, że troszkę inaczej na to patrzyli. A w tym przypadku, jak ten pasterz mnie przenocował w obozie, to bardzo się przejął tym, że Araik się tak martwi o mnie i zadzwonił jeszcze do niego i powiedział, że żeby się nie martwił, że ja jestem w dobrych rękach, że oni o mnie zadbali. Także no, spotkało mnie mnóstwo takiej otwartości, szczerości. Jedynie na samym końcu w Gruzji miałam bardzo nieprzyjemną sytuację. Zanocowałam u pasterzy. To był taki moment, kiedy ja byłam bardzo zmarznięta i jedyne, o czym myślałam, w jakimś ciepłym schronieniu. Nie baczyłam już na to, że tam są sami mężczyźni, tym bardziej, że wcześniej też nocowałam z samymi mężczyznami, mnie traktowali z ogromnym szacunkiem, więc jakby wyłączyło mi się na chwilę, wyłączyła mi się ta ostrożność. No i na początku wszystko było fajnie, a potem nagle w środku nocy taki starszy dziadek zasuszony chciał mi wejść do łóżka i się poprzytulać. Także to była taka w zasadzie jedyna sytuacja, kiedy poczułam się zagrożona. Na szczęście dziadek był mały, zasuszony, więc sobie z nim poradziłam i nic się nie wydarzyło. Potem zaczęłam szukać informacji o tym regionie i okazało się, że ten dziadek regularnie molestuje turystki. I to nie tylko takie, które śpią u niego w domu, ale ma chatkę pasterską przy szlaku i robi to regularnie. Co ciekawe, wie o tym cała wieś, ale wszyscy go kryją. Na przyszłość wiem, jak się w takich sytuacjach zachować. Wiem, że takie sytuacje się mogą zdarzyć, ale te sytuacje się mogą zdarzyć wszędzie. Paradoksalnie częściej się one mogą zdarzyć w Europie niż w takim kraju, jak w takim paśmie górskim jak Kaukaz. I w takich momentach trzeba być bardzo stanowczym i powiedzieć, że zadzwoni się zaraz na policję, a zarówno Gruzini, jak i Ormianie boją się policji, bo w przeciwieństwie do Polski tam naprawdę policja działa. Jeżeli teraz ja bym poszła na posterunek i powiedziała, że ten pan chciał mi coś zrobić, to on miałby naprawdę poważne problemy. No tylko z racji tego, że się nic tak w sobie nie stało, poza tym, że się trochę wystraszyłam, no to już stwierdziłam, że nie będę tam robić zamieszania. Jedyne co, no to na pewno staram się mówić o tym miejscu, w szczególności na swoich prelekcjach, też będzie to opisane w książce. No i też na mediach społecznościowych zaraportowałam też to do organizatorów szlaków, żeby dziewczyny wiedziały,
co się dzieje, co może się wydarzyć.
Jest taki pan i że tego pana trzeba umijać szerokim łukiem. Ale biorąc pod uwagę fakt, że byłam jednak w kraju, gdzie jednak jest patriarchat, to powiem szczerze, że się tam czułam bardziej szanowana przez mężczyzn niż w Europie. Bo tam jednak mają zasady, honor i w momencie, kiedy jesteś gościem, to tobie nie może spaść włos z głowy. No, w przypadku tego dziadka ta teoria się nie potwierdziła, ale w każdym społeczeństwie znajdą się ludzie, którzy nie działają według zasad i to jest zupełnie normalne. Więc to jest bardziej kwestia tego, żeby wiedzieć, co się może wydarzyć, wiedzieć, na co uważać i wiedzieć, jak się zachować, żeby nie doprowadzać do jakichś niepotrzebnych sytuacji. Czyli na przykład, jeżeli bym wyszła w koszulce na ramionczka i w krótkiej spódniczce, no to gwarantowane, że będę miała mnóstwo propozycji i będzie to uważane jako zachęta. No bo tak jest postrzegana kobieta w ten sposób ubrana w tym kraju.
No tak, na takie kwestie musimy zwracać uwagę w szczególności, wybierając się do krajów odmiennych kulturowo. Natomiast nasza dzisiejsza audycja, Dorota, to jest tylko taki wstęp do twojej opowieści o szlaku transkaukaskim, o twojej podróży przez Armenię, Gruzję, pieszej, solowej dodajmy, bo powstaje książka, ale wspomniałaś też o prelekcjach i spotkaniach z tobą i my dzisiaj, naszych słuchaczy, na takie spotkanie z tobą już chcielibyśmy, wyprzedzając troszeczkę fakty, zaprosić, ale drodzy państwo, powolutku nadchodzi wiosna, zbliża się marzec, a jak zbliża się marzec, to czwarta edycja Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50N, Bochnia prolog, Wieliczka część właściwa festiwalu, 14-17 marca tego roku, no i na tym festiwalu twoja prelekcja o szlaku transkaukaskim, także my dzisiaj już oficjalnie państwa, naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Kraków, zapraszamy na spotkanie z Dorotą Szparagą do Wieliczki.
Ja też zapraszam serdecznie. To, co na pewno będzie wartością dodaną tej prelekcji, to niesamowite zdjęcia, które przywiozłam z Kaukazu.
Na pewno, bez wątpienia. Natomiast ja tylko dodam jeszcze, że Radio Kraków jest patronem medialnym imprezy 50. Równoleżnik Małopolski Festiwal Podróżniczy, a dzisiaj gościem programu Między Biegunami była Dorota Szparaga, Szparaga we własnym sosie. Dorota, wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.
I podziwiaj teraz te widoki już, które masz dookoła. Dziękujemy
tak,
bardzo.
Podziwiam właśnie przez okno.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.